W rozmowie o 7 w Radiu RMF 24 posłanka Urszula Pasławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, pani posłanko.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ustawa o statusie osoby najbliższej, od tego zaczniemy. Skierowana do Komisji Nadzwyczajnej, to jest wrzucenie do sejmowej zamrażarki?
Wręcz przeciwnie, to jest obniżenie temperatury sporu, zaproszenie wszystkich stron politycznych do współpracy i pracy w ciszy, uważności, właśnie po to, aby ustawa jak najszybciej znalazła się na stole pana prezydenta.
Ci, którzy przyglądają się tym losom ustawy aborcyjnej, pewnie by się z panią nie zgodzili, bo jest Komisja Nadzwyczajna do spraw ustawy aborcyjnej i tam posłowie w ciszy i spokoju, jak pani powiedziała, obradują już 2 lata. Tak samo będzie ze statusem osoby najbliższej.
Mam nadzieję, że przykład ustawy o statusie osoby najbliższej będzie dobrym wzorem dla ustaw aborcyjnych, które rzeczywiście leżą już 2 lata w zamrażalce Komisji Nadzwyczajnej do spraw tych projektów.
Kiedy ta Komisja Nadzwyczajna zostanie powołana? Ile będzie liczyła członków?
Komisja została powołana na minionym Sejmie. Od marszałka Sejmu zależy, kiedy zostanie powołana, ale nie widzę przeszkód, żeby ona została powołana na najbliższym Sejmie i rozpoczęła swoje prace z kopyta.
Tam będzie na stałe obecny przedstawiciel prezydenta?
Będziemy w dialogu z Pałacem Prezydenckim. Ja też nie ukrywam, że będąc w Radzie Prezydenckiej, na każdym spotkaniu rozmawiamy na temat regulacji dotyczących związków nieformalnych. Propozycje i treść poprawek z całą pewnością niedługo usłyszymy i zobaczymy.
No, my już nawet słyszymy w tych wypowiedziach medialnych prezydenta Nawrockiego. Tam ma być zapis o wyjątkowości małżeństwa. Pani uważa, że to dobry pomysł? Tego chce Karol Nawrocki.
Wyjątkowość małżeńska jest zagwarantowana w Konstytucji, ale jeżeli wola prawej strony jest taka, aby to uwypuklić, to myślę, że nie ma tutaj przeszkód, bo to nie jest przedmiotem naszego sporu politycznego.
A co jest przedmiotem sporu w takim razie, jeśli chodzi o tę ustawę? Gdzie jest jeszcze pole do kompromisu, pani zdaniem?
Trudno mówić o tym, co jest najważniejsze dla prawej strony sceny politycznej. Z naszego punktu widzenia to jest inna ustawa. To nie jest ustawa o związkach partnerskich. To jest ustawa, która reguluje i daje możliwość zawarcia umowy cywilno-prywatnej dwóm dorosłym osobom. Wielokrotnie spotkałam się z takim argumentem, że kwestie podatkowe powinny zostać na wyłączność przymiotem małżeńskim, czyli możliwości odliczenia od podatku. Będziemy o tym rozmawiać, ale poza kamerami, właśnie na komisji, która nie będzie szukała konfrontacji, lecz dialogu, jesteśmy zdeterminowani, aby przeprowadzić tę ustawę.
Czyli ze wspólnego rozliczenia uważa pani, że można zrezygnować w tej ustawie, tak?
Nie uważam, że można zrezygnować. Będziemy się nie pokonywać, lecz przekonywać. I taką rolę Polskie Stronnictwo Ludowe od samego początku ma w tej sprawie dialogu i kompromisu, a nie pokonywania i ciekawej dyskusji politycznej, bo słusznie pan zauważył, że ustawy aborcyjne są dzisiaj tylko i wyłącznie przedmiotem walk politycznych, a ustawa PSL-u, która przywracała status sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mogła wejść w życie, mogła być procedowana, ale że w zamrażalce, a jest to najłatwiejsza ustawa, którą można było przeprocedować.
A to jeszcze sobie wrócimy do tego, pani posłanko, ale jeszcze chciałem panią zapytać o tę ustawę o statusie osoby najbliższej, bo słyszy pani niewątpliwie te głosy z Pałacu Prezydenckiego, które zdają się sugerować, że prezydent i tak tej ustawy nie podpisze.
Pan prezydent w kampanii wyborczej złożył stosowną obietnicę w kontekście uregulowania tej kwestii. Polityka polityką, a sprawy ludzkie winny być przez państwo rozwiązywane.
Ale jak słucham wypowiedzi prezydenta chociażby dla Polsatu, który mówi, że jest zaniepokojony poparciem dla tego projektu ze strony środowiska LGBT i to ma być argumentem za odrzuceniem tej ustawy, to co sobie pani myśli, pani posłanko?
To myślę, że należy przestrzec wszystkie strony sceny politycznej przed tym, aby uwypuklały swoje punkty polityczne i żeby ambicje polityczne zeszły na drugi plan. Chyba, że rzeczywiście nie będzie woli, ale to pokaże dyskusja podczas komisji i myślę, że wyborcy wtedy sami dokonają oceny, czy jesteśmy w stanie w ogóle zrobić chociaż pierwszy krok w stosunku do tego, jak zmienia się świat. Państwo powinno stać frontem do obywateli, a nie odwracać się do nich plecami.
A dzisiaj nie stoi frontem, rozumiem.
Dzisiaj jesteśmy jednym z pięciu krajów, który jest w tyle tak naprawdę Europy i świata, nie widząc i nie rejestrując i nie gwarantując żadnych praw takim związkom, bo przypomnę, że ta ustawa nie tworzy relacji, ta ustawa nie tworzy związków. Państwo jest gwarantem i rejestratorem tych związków.
Jest pani w Radzie Parlamentarzystów, wspomniała pani o Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie. Pani posłanko, jest 7 osób w tej Radzie, a tylko 2 są z koalicji rządzącej. Pani i pani posłanka Urszula Nowogórska, też z PSL-u swoją drogą. Złośliwi by powiedzieli, że pani została powołana na alibi.
My jako Polskie Stronnictwo Ludowe szukamy sposobów na złagodzenie sporu. Prezydent i zarówno Andrzej Duda, jak i pan prezydent Karol Nawrocki mają bardzo poprawne relacje z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To jest po prostu polska racja stanu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że gdzie dwóch się bije, tam dwóch korzysta. Ale duża część społeczeństwa oczekuje, że to szaleństwo zostanie zatrzymane.
No ale wie pani, mimo wszystko, to jest twarda polityka i pewnie będą padały twarde argumenty. A czy pani, to była pani decyzja, żeby się do tej rady zapisać, czy żeby wstąpić do tej rady, czy to była decyzja klubu?
To była propozycja klubu, natomiast mamy jako Polskie Stronnictwo Ludowe ustawy, o których chcemy rozmawiać, między innymi ustawa o statusie osoby najbliższej, bo to jest ustawa, która została wypracowana przeze mnie i przez panią ministrę Kotulę. I można oczywiście się kłócić, nie uczestnicząc w dyskusji, ale to do niczego nie prowadzi, a można usiąść przy stole i postarać się rozwiązać czy znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów. I taka jest nasza rola w tej koalicji. Proszę zauważyć, konflikt, chociażby, zmienię temat, z ambasadorem Rozem został zażegnany przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, który spotkał się z panem ambasadorem i tak naprawdę przywrócił, myślę, że te złe, wzajemne odium pewnej dyskusji medialnej.
No to ciekawy punkt widzenia rzeczywiście, jeśli chodzi o to, jakie są źródła rozwiązania, czy w ogóle, ciekaw jestem, czy w ogóle ten konflikt jest rozwiązany, ale o tym nie chciałem z panią rozmawiać. Jeszcze na moment zatrzymałbym się przy tej Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie. A pani rzuci papierami, jeżeli prezydent nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej?
Powiem tak, ta kadencja jeszcze trwa 2 lata i wiele ustaw zostało podpisanych. Przede wszystkim trudno dzisiaj dyskutować o tym i zakładać, kto co zrobi, jeżeli nie znamy jeszcze konkretnych propozycji i konkretnych oczekiwań.
Ja to rozumiem, przepraszam, że wejdę w słowo. Ja to rozumiem, że tylko bardziej mi chodzi o to, czy ta obecność pani w Radzie, czy ona będzie miała sens, skoro prezydent będzie powie, że no, to jest pani bliski projekt, tak? Status osoby najbliższej, ustawa o statusie osoby najbliższej. Jeżeli prezydent powie, że mimo wszystko nie podpisze tej ustawy, mimo tego kompromisu, o którym pani mówi, jeżeli prezydent na przykład nie podpisze ustawy o sejf, czy to pani zdaniem będzie powód do tego, żeby odejść z tej Rady Parlamentarzystów przy prezydencie?
Uważam, że zawsze warto rozmawiać i lepiej rozmawiać niż się obrażać. W polityce nie można się obrażać, jest to niedopuszczalne, ale nie zakładam aż tak złych scenariuszy.
Pani posłanko, porozmawiajmy w takim razie o ustawie aborcyjnej, bo wie pani, wspomniała pani też o tym, że ona już 2 lata leży w Komisji Nadzwyczajnej. Rzeczywiście to strasznie długo trwa. Jak pani odbiera milczenie pierwszej damy w wywiadzie dla TVN-u 24 w sprawie poparcia dla dzisiejszego prawa aborcyjnego?
Odbieram w taki sposób, że to są poglądy pani Marty Nawrockiej. Rozumiem, że pod wpływem czy bodźców zewnętrznych poglądów dotyczących wartości się nie zmienia, tak jak ja nie zmienię swoich poglądów. I trudno oceniać kogoś za poglądy, które dotyczą wartości, które się deklaruje. Te poglądy są mi dalekie. Natomiast szanuję poglądy każdego człowieka i wolałabym, żeby to stanowisko było inne, było bardziej liberalne, było bardziej otwarte w XXI wieku, ale no, takie, a nie inne mamy stanowisko pani prezydentowej, nic z tym nie zrobimy.
A o tym też będzie pani rozmawiała, czy rozmawia pani z prezydentem podczas Rady Parlamentarzystów o ustawie aborcyjnej?
Nie, nie było takich rozmów, nie ma takiej. Dzisiaj nie pracujemy nad tymi ustawami, ale z całą pewnością, jeżeli pani przewodnicząca Boboda podejmie decyzję o tym, aby komisja się zebrała i pracowała, na pewno ten temat również zostanie przedstawiony na Radzie Parlamentarnej.
Bo rozumiem, że stanowisko PSL-u, stanowisko pani się nie zmienia, tak? Cały czas jesteście za tak zwanym kompromisem aborcyjnym? Cały czas jesteście za referendum w sprawie aborcji?
Stanowisko klubu jest takie, że trzeba zrobić pierwszy krok i ustawa przywracająca regulacje sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj jest możliwa do przeprowadzenia. Była również możliwa podczas pana prezydentury, pana Andrzeja Dudy, ale z pewnych powodów, jakich powodów się to nie stało. Czy dzisiaj jest możliwa? No czas pokaże. Jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy. Natomiast co do moich poglądów, mam poglądy daleko, dużo dalej idące niż ustawa PSL.
Ale uważa pani, że dzisiaj za prezydentury Karola Nawrockiego jesteśmy bliżej przywrócenia kompromisu aborcyjnego, czy dalej niż za czasów prezydentury Andrzeja Dudy?
Trudno powiedzieć, ponieważ w polityce liczy się wiarygodność, a trzeba by było zastanowić się i przeprowadzić taką dyskusję publiczną. Ja nie słyszałam wypowiedzi ani pozytywnych, ani krytycznych co do ustawy PSL-u.
A jeżeli prezydent, czy prezydent pani zdaniem podpisze ustawę o SEF, czy nie?
Uważam, że będzie dzisiaj szukał argumentów, aby podpisać tą ustawę, dlatego że wszelkie, absolutnie wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. I nie wyobrażam sobie argumentacji związanej z niepodpisaniem. Niepodpisanie ustawy byłby strzałem kolano dla prezydenta, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Niedopuszczenie do zbrojenia się kraju, niedopuszczenie do rozwoju gospodarki opartej na przemyśle zbrojeniowym jest dzisiaj niewytłumaczalne.
Ale jak dzisiaj słucham, polityków chociażby Prawa i Sprawiedliwości nawołujących Karola Nawrockiego do tego, żeby zawetował tę ustawę, to jak pani myśli? Kogo bardziej posłucha Karol Nawrocki? Czy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, czy bardziej polityków Prawa i Sprawiedliwości?
Mam nadzieję, że posłucha Polaków, wojska, którego jest zwierzchnikiem i podejmie właściwą decyzję.
Pani posłanko, pani przywróciłaby udział dzieci w polowaniach?
Uważam, że dzieci należy wychowywać, a nie tylko się troszczyć i opiekować, ale również wychowywać i skończyć z tą narracją, że mięso rośnie na drzewie, a mleko bierze się z kartona. Cała Unia Europejska, czy kraje skandynawskie, dla których prawa dzieci są świętością, uznaje takie prawo. Powiem więcej, w krajach skandynawskich młodzież wykonuje polowania. W związku z tym naprawdę w Polsce mamy do czynienia z jakimiś kuriozalnymi przepisami, które są niezgodne z konstytucją, które zostały przeprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, które wtedy pokazało swoją lewicową twarz w kontekście środowiska, w kontekście przyrody, w kontekście łowiectwa. Nikt dzisiaj, jeśli chodzi o myśliwych, leśników, nie uwierzy w szczere intencje Prawa i Sprawiedliwości, bo ustawą z 2018 roku przekreślili ten dialog.
W tym wszystkim zaskoczonym dosyć takim zapałem wypowiedzi posłanki Pasławskiej. Ja tylko przypomnę, że pani posłanka jest zapaloną Dianą, czyli wykonuje polowania i to dosyć... Kiedy pani ostatnio była na polowaniu, pani posłanko?
I to jest błędne określenie.
Błędne?
Dlatego,
nie Diana.
Nie mam czasu. Jestem członkiem honorowym Polskiego Związku Łowieckiego i założycielką klubu Dian. W Polsce jest 4000 kobiet, które wykonują służbę państwa, wykonując zadania państwa, wykonując polowania. To są kobiety, które są artystkami, lekarkami, nauczycielkami i zajmują się i żyją zgodnie z rytmem przyrody.
I nie miałaby pani nic przeciwko temu, kiedy podczas, no przepraszam, że używam tego i mówię o tym tak wcześnie rano, ale przy patroszeniu zabitej zwierzyny towarzyszyłyby pani dzieci?
Wie pan co, takie pytanie może zadać ktoś, kto nigdy nie mieszkał na wsi, nie zetknął się po prostu z szacunkiem, ze zwierzęciem i myślę,
ale tutaj się pani myli, bo ja widziałem wielokrotnie, jak wygląda takie oporządzanie zwierząt.
To powinno zależeć oczywiście od rodziców, tylko i wyłącznie rodzice mają prawo i obowiązek wychowywać dzieci. Wydaje mi się, że dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy nie mamy szacunku ani do tego, co jemy, ani do mięsa. Jeżeli kiedyś będziemy wegetarianami wszyscy, czy weganami, będziemy jeść mięso z probówki, no to oczywiście będziemy w innej sytuacji, ale póki co skóra na buty nie produkowana jest w firmie, tylko po prostu pochodzi od zwierzęcia i takie są fakty.
Ale wie pani, ale przepraszam, że wejdę w słowo, pani posłanko, ale tutaj nie ma kompletnie żadnego ciągu logicznego między tym, co my jemy, co jest na talerzu, co kupujemy w sklepie, a tym, czy zabierać dzieci na polowania, czy nie.
Panie redaktorze, oczywiście, że jest związek logiczny, ponieważ lepiej wyjść dzieckiem w mojej ocenie do lasu, niż dać mu telefon, tablet i grę komputerową. I tak myśli cała cywilizowana Europa. Jedynie w Polsce wprowadzono taki zakaz.
Ale to nie jest tak, że mamy wybór albo dzieci na polowaniach, albo dzieci przed smartfonem. No to nie jest tak. No bo możemy z dzieckiem pójść na spacer do lasu. Niekoniecznie musimy uczestniczyć w polowaniu.
Wprowadzając zakaz w 2018 roku, złamano konstytucyjne prawo rodzica do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami. Ta ustawa została zaskarżona w Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny nie zebrał się jednak, by pochylić się nad tą sprawą.
I rozumiem, że popiera pani ten pomysł, bo to jest pomysł Konfederacji przywrócenia udziału dzieci w polowaniach.
Polskie Stronnictwo Ludowe w tej sprawie ma niezmienione stanowisko. Jesteśmy i wspieramy polskich myśliwych i leśników i rolników. To stanowisko jest niezmienne.
A jak wygląda stanowisko? Też jest niezmienne, jeśli chodzi o badania dla myśliwych, bo to jest trochę niezrozumiały opór, jeśli chodzi o ten opór wobec badań dla myśliwych. Powinny być te badania, czy nie powinny być?
Nie ma żadnego oporu w kontekście badań kogokolwiek, natomiast nasze stanowisko jest takie, że jeżeli badamy, to badamy wszystkich posiadaczy broni. Wyłączenie tylko jednej grupy posiadaczy broni jest stygmatyzujące i tylko w tym kontekście trwa dyskusja w koalicji.
Ale rozumiem, no bo badania przychodzą policjanci, badania przychodzą żołnierze, no każdy przychodzi badania. Rozumiem, to o kogo chodzi w takim...
Każdy użytkownik broni powinien przychodzić zgodnie z ustawą, która jest procedowana, mam nadzieję po poprawkach, badania. Tymczasem wprowadzono tam tylko myśliwych i chyba kolekcjonerów, jeżeli się nie mylę.
Ale to znaczy, że rozumiem, że wszyscy pozostali...
To jest ustawa już dawno procedowana, w tej chwili chyba jest w Komisji Spraw Wewnętrznych.
Rozumiem, że w pewnym sensie ci wszyscy pozostali użytkownicy są zakładnikami tej całej sprawy badań dla myśliwych, tak? Tak to mogło odbierać,
nie? Nie, ja uważam, że... panie redaktorze, w Polsce... bo rozumiem, że ta ustawa jest konsekwencją pewnych wypadków, które miały miejsce.
Oczywiście.
Żaden z wypadków ostatnich 20 lat nie był związany ze stanem zdrowia, tylko z błędami, które zostały wykonane podczas...
A skąd się te błędy wzięły? Ze słabego wzroku być może?
Z braku doświadczenia, z braku przeszkolenia i uważam, że nad tym Rada Naczelna Polskiego Związku Łowieckiego powinna się dzisiaj skupić i tutaj przygotować stosowne, dobre praktyki i wprowadzić pewne obowiązki w stosunku do użytkowników broni myśliwskiej.
Pani posłanko, pewnie dzisiaj się dowiemy, że powstaje drugi klub Polski 2050. Nie wiem, jak on się będzie nazywał. A czy ci posłowie, czy posłanki i posłowie, którzy odchodzą z klubu Polski 2050, zostaliby przegarnięci przez Polskie Stronnictwo Ludowe?
Nie mamy zwyczaju w koalicji podbierania sobie posłów. W związku z tym nie wiem, jakie będą losy klubu Polski 2050, ale... Mam taką refleksję, że wszędzie tam, w każdej partii, która jest tworzona w oparciu o popularność lidera, a nie w oparciu o pewną deklarację ideową, wartości czy struktury, no, finał jest taki, jaki jest. W związku z tym obserwujemy te ruchy tektonicznie na scenie politycznej, ale mam nadzieję, że ta łódka niedługo się uspokoi.
Ale rozumiem, że z niepokojem pani patrzy na to, co się dzieje w Polsce 2050.
Bo To byli nasi sojusznicy, znam tych posłów, w związku z tym emocje, które myślę też miały miejsce w całej tej procedurze wyborczej, no na pewno nie sprzyjały. My w Polskim Stronnictwie Ludowym prowadzimy, jesteśmy partią demokratyczną i przeprowadziliśmy wybory prezesa i szefa Rady Naczelnej łącznie. W ciągu 10 minut brało udział ponad 1000 delegatów, w związku z tym mamy swoją praktykę, ale partii, które nie mają takiej praktyki, mają dużo trudniej.
Jeszcze już kończąc naszą rozmowę i wracając do tego wątku, od którego zaczęliśmy. Do kiedy pani zdaniem będziemy mieli, czy może pani podać jakiś termin, miesiąc, kiedy będzie gotowa ustawa o statusie osoby najbliższej, pani zdaniem?
W mojej ocenie ustawa jest kompletna i gotowa. Przeszła przez Sejm pierwsze czytanie. Natomiast to zależy oczywiście od poprawek, które będą składane. Natomiast
to wszyscy wiemy, ale termin.
Ja mogę ze swojej strony zapowiedzieć, że dynamika będzie duża, tak aby jak najszybciej, no na pewno tej wiosny czy wczesnego lata, ta ustawa trafiła na biurko pana prezydenta. Naprawdę dużo czasu poświęciliśmy w ramach koalicji na uzgodnienia. Bardzo dużo czasu.
To wiem,
dlatego one są tak silne i trwałe.
Rozumiem, ale niech mi pani powie, czy to będzie maj, to będzie październik? Kiedy to będzie?
Mam nadzieję, tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że wczesnym latem, albo jeszcze tej wiosny ta ustawa po prostu wyjdzie z parlamentu.
Trzymamy za słowo. Posłanka Urszula Pasławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego, razem z nami w rozmowie o 7 w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję. Kłaniamy się. Do widzenia.
Do widzenia.